A my wracamy z tej polityki światowej do Bełchatowa. Naszym gościem jest pan Marian Rańczuk, dyrektor kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Tutaj wspomniał minister Antoni Macierewicz o złożach w Złoczewie, którego planowanej tam inwestycji. To od razu nas wprowadza w rozmowę o teraźniejszości i o przyszłości zakładu, którym pan kieruje, ale może najpierw spróbujmy go opisać. Elektrownię tutaj widzimy, kopalnię nie widzimy. Kopalnię jest w którą stronę?
Kopalnia jest na południe od elektrowni. Jest to jedna z największych i najbardziej nowoczesnych kopalni, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Kopalnia zaprojektowana została na wydobycie w granicach 38,5 miliona ton rocznie. Natomiast od paru lat obserwujemy, że to wydobycie jest na o wiele wyższym poziomie, w granicach 40 do 42 milionów ton węgla rocznie. W zeszłym roku uzyskaliśmy rekordowe wydobycie wynoszące 42,6 miliona ton węgla przy wydobyciu nadkładu 127 milionów i oczywiście oprócz tego pompujemy duże ilości wody. W zeszłym roku wypompowaliśmy 200 milionów metrów sześciennych wody. Kopalnia jest kopalnią odkrywkową opartą o układ tak zwany KTZ, to znaczy koparka wielonaczyniowa, kołowa lub łańcuchowa, przenośniki transportowe i zwałowarki taśmowe. Układ technologiczny pozwala na urobienie przez koparkę urobku, zrzucenie ją na przenośnik transportowy poziomowy. Przenośnikami transportowymi poziomowymi transportowany jest urobek na zbocze transportowe, na którym znajdują się również przenośniki rozdzielcze. Po rozdzieleniu węgla i nadkładu na tak zwanych przenośnikach rewersyjnych czy na stacjach rozdzielczych węgiel transportowany jest bezpośrednio do elektrowni, natomiast nadkład możemy kierować na trzy funkcjonujące obecnie zwałowiska, czyli zwałowisko wewnętrzne w odkrywce znajdującej się w polu Bełchatów, na zwałowisko wewnętrzne w odkrywce znajdującej się w polu Szczerców i na zwałowisko zewnętrzne znajdujące się w polu Szczerców. Wcześniej, bo kopalnia swoje funkcjonowanie rozpoczęła od 1977 roku, nadkład transportowaliśmy również na zwałowisko zewnętrzne, znajdujące się w polu Bełchatów, znane dzisiaj pod nazwą Górka Kamień. Zwałowisko to, formowanie tego zwałowiska zakończyło się w 1993 roku po wykonaniu rekultywacji w kierunku leśnym i sportowo-rekreacyjnym. Możemy zobaczyć, jak to funkcjonuje w dniu dzisiejszym. O tym oczywiście będą pozostali pracownicy moi jeszcze rozmawiać z państwem. Natomiast od 4 lata wcześniej, zanim zakończyło się zwałowanie zewnętrzne na zwałowisku zwanej dzisiaj Górką Kamieńsk, rozpoczęliśmy zwałowanie wewnętrzne w wyrobisku pola Bełchatów. To zwałowisko wewnętrzne do dzisiaj funkcjonuje. Ono ma wysokość 300 metrów od najniższego poziomu minus 110 do 225 metrów nad poziom morza. Pracują na nim trzy zwałowarki. Eksploatacja w polu Bełchatów odbywa się na dzień dzisiejszy czterema koparkami wielonaczyniowymi. I jakbym chciał tu jeszcze państwu powiedzieć troszeczkę o naszych maszynach podstawowych, ponieważ są to gigantyczne maszyny. Mamy maszyny eksploatujące nadkład o bardzo dużej wydajności w granicach od 9350 do 11 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Węgiel eksploatujemy koparkami trochę mniejszymi typu SRS 2000.
Przepraszam, skąd te maszyny są? Kto je produkuje?
Te maszyny zostały zakupione w Niemczech. Jedna zwałowarka jest wyprodukowana w Polsce, ale o tym jeszcze będę później mówił. I koparki węglowe oczywiście wydajność mają w granicach 6000 metrów sześciennych na godzinę. Są to olbrzymie wydajności. Dodam tu jeszcze, że trochę o parametrach geometrycznych tych maszyn. Zasięg naszych koparek nadkładowych to jest w granicach od 165 metrów do 195 metrów. Zwałowarek od 185 do 210 metrów. Dla koparek węglowych zasięg wynosi 135 metrów. Zasięg to myślę tutaj o rozpiętości tych maszyn. Natomiast wysokości, no to dla koparek nadkładowych wahają się od w zależności od typu, od 37 metrów aż do 77 metrów.
Próbujemy sobie to wszyscy wyobrazić. Zaraz wrócimy do maszyn, panie dyrektorze, ale porozmawiamy jeszcze może o ludziach, bo takie liczby też nas słuchaczom, którzy nie do końca wiedzą, o czym rozmawiamy, mogą jakoś tutaj pewne sprawy uzmysłowić. Ile osób pracuje w pana kopalni?
W kopalni pracuje 4800 osób. Oczywiście ta liczba raz jest większa, raz jest mniejsza, bo jest fluktuacja. Pracowników, jedni odchodzą na emerytury, inni przychodzą w ich miejsca. Także na dzień dzisiejszy kopalnia ma około 4800
czyli
pracowników.
Jako pracodawca kopalnia ma na przykład problem z czerpaniem pracowników, czy to jest tak,
nie
że
ma,
jest?
Nie ma problemu z pracownikami, dlatego że część pracowników w spółkach, które obsługują kopalnie, spółka remontowa Ramp czy Bestgum, oczywiście, czy Betrans. Pracownicy z tych spółek również pracują na terenie kopalni, wykonując usługi dla kopalni. Także na dzień dzisiejszy nie ma żadnych problemów z zatrudnieniem pracowników.
Czy węgiel, który jest z tej kopalni, ma swoje źródło, czy on w całości idzie do elektrowni?
Węgiel wydobywany prosto z poziomów roboczych jest eksploatowany wprost do elektrowni lub ten o lepszej jakości na plac składowy, on służy do uszczelniania. Tu dla ciekawostki podam, że najdłuższa droga transportowa węgla z czwartego poziomu w odkrywce Szczerców wynosi do elektrowni 20 km.
I w jaki sposób jest transportowany przez te 20 km?
Przenośnikami. Dokładnie przenośnikami poziomowymi na zboczu transportowym, pochylnianymi i przenośnikami po terenie roboczym.
Ale taki po terenie... Pan mówi przenośnik, nie wszyscy wiedzą, co to znaczy, jak to wygląda, jak te 20 kilometrów, jak wygląda
przenośnik,
ta trasa?
Przenośnik taśmowy to jest konstrukcja powtarzalna, taśma ciągniona na rolkach obracających się na zestawach, na tak zwanych członach, stacja napędowa, stacja zwrotna, stacja napędowa, na której znajdują się silniki napędzające taśmę i stacja zwrotna po prostu tam, gdzie odbywa się załadunek z kolejnego przenośnika.
Porozmawiamy teraz chwilę jeszcze o teraźniejszości i o przyszłości kopalni, bo rozumiem, że te złoża, które obecnie są eksploatowane, to istnieje jakaś dostrzegalna już czasowa granica ich korzystania.
Jeżeli chodzi o czasowość eksploatacji węgla, to wyrobisko w polu Bełchatów planowane było, koncesja na wydobycie węgla planowana była do 2020 roku. W tym roku koncesję tą przedłużyliśmy do 2026 roku z tego powodu, że nasz węgiel w Szczercowie ma troszeczkę gorsze parametry w tym właśnie okresie przejściowym, a wymagania z Unii są coraz wyższe, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i potrzebujemy w elektrowni spalać węgiel o lepszych parametrach. Takie bardzo dobre parametry ma węgiel w Bełchatowie, dlatego między innymi dla potrzeb uśredniania jakości i parametrów węgla potrzebowaliśmy przedłużyć koncesję w Bełchatowie, ale to też pozwoli nam na wyeksploatowanie dodatkowych ilości węgla z tak zwanych zasobów nieprzemysłowych znajdujących się na zboczu transportowym, północnym zboczu transportowym w odkrywce Bełchatów.
Czyli do kiedy być do...
To jest jedna sprawa. Druga sprawa to węgiel w wyrobisku w Szczercowie. W jego wydobycie planowane jest do 2038 roku. Po tym okresie planujemy wydobywać węgiel z odkrywki Złoczew. Natomiast tu jeszcze chciałem dwa zdania powiedzieć o zakończeniu. Co się dzieje po zakończeniu wydobycia węgla, więc w wyrobisku Bełchatów rozpoczniemy formowanie zbiornika końcowego. To formowanie zbiornika końcowego rozpocznie się od 2020 roku. Oczywiście ono nie będzie kolidować z eksploatacją węgla do 2026 roku, o której wcześniej mówiłem. Natomiast kształtowanie zbiornika będzie trwało od 2020 do 2033 roku. To formowanie zbiornika jest potrzebne w celu zalania wodą. Natomiast zalewanie to będzie niestety odbywać się musiało troszeczkę później niż ten zbiornik będzie uformowany, dlatego że musimy czekać na zakończenie wydobycia w wyrobisku pola Bełchatów. To zakończenie, no, tak jak powiedziałem, zakończenie eksploatacji węgla w polu Bełchatów, w polu Szczerców zakończy się w 2038 roku. Potem potrzebujemy jeszcze około 10 lat na uformowanie zbiornika końcowego do zalania wodą. Ten zbiornik będzie formowany do 2049 roku. I po uformowaniu tych dwóch zbiorników od 2050 mniej więcej do 2068 roku będzie następował proces zalewania wyrobisk wodą. Powstaną dwa najgłębsze jeziora w Polsce o głębokości 165 metrów i powierzchni około 37 km kwadratowych.
To już wiem, że pokolenie naszych dzieci, a może wnuków, będzie mogło tutaj żeglować po najgłębszym jeziorze w Polsce, ale skąd ta woda się weźmie do nich?
Wodę do zalewania będziemy pozyskiwać, tak jak już powiedziałem, pompujemy olbrzymie ilości wody, 200 milionów metrów sześciennych rocznie, więc będziemy po kolei wyłączać studnie i woda będzie pochodzić w sposób taki, że zaprzestaniemy kolejno pompowania wody, będziemy zmniejszać to pompowanie aż do odtworzenia się zwierciadła wody naturalnego.
A w międzyczasie będzie, jak rozumiem, istnieć, przynajmniej planowane jest, że kopalnia będzie istnieć w oparciu o te złoża w Złoczewie, tak?
Tak, planujemy uruchomienie odkrywki Złoczew, staramy się o koncesję, myślę, że do końca tego roku tą koncesję na wydobycie węgla w Złoczewie uzyskamy, ponieważ nasze maszyny, mamy szereg badań zrobionych specjalistycznych, gdzie zużycie naszych maszyn podstawowych, koparek i zwałowarek, o których wcześniej mówiłem, są to duże maszyny. Ekspertyzy mówią, że na zakończenie eksploatacji każdej z tych maszyn jej zużycie będzie wynosić od 50 do 60%. W związku z tym jest możliwe wykorzystanie tych maszyn w odkrywce Złoczew, co oczywiście zmniejsza koszty wydobycia węgla w Złoczewie.
Tutaj w naszym programie pan inżynier Zbigniew Wiaderni będzie jeszcze mówił o tej planowanej odkrywce w Złoczewie, ale chciałem zapytać się o kwestie transportowe, bo jak daleko to jest oddalone od...
Jeżeli chodzi o odległość transportu, to złoże transport musiałby się odbywać na odległości około 30 paru kilometrów, dokładnie chyba 32 czy 33 kilometrów. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, my już dzisiaj na odległość 20 kilometrów transportujemy węgiel, więc nie jest to dla nas żadna przeszkoda.
I koszty tego transportu nie są na tyle wysokie, że na przykład bardziej by się opłacało, nie wiem, zbudować linię kolejową.
Dzisiaj jedna nitka transportuje węgiel na odległość 20 kilometrów, natomiast tych nitek transportowych mamy z czterech poziomów transportujemy w Szczercowie, z trzech poziomów transportujemy węgiel w Bełchatowie, także dla nas transport węgla nie jest żadnym problemem i jest to, myślę, jeden z najtańszych transportów.
Panie dyrektorze, a gdybyśmy mieli w ogóle spojrzeć na przyszłość tego górnictwa węgla brunatnego w Polsce, no bo różnie się o tym w kontekście tych różnych ekologicznych koncepcji, które są obecnie na świecie promowane, mówi o węglu brunatnym. Jak pan to widzi w kontekście naszego kraju?
No, mogę powiedzieć z oczywiście informacji, które posiadłem na wielu konferencjach. No, węgla brunatnego w Polsce starczy na kilkaset lat, natomiast inne źródła energii prawdopodobnie w okresie od 50 do 100 lat, mówię o konwencjonalnych źródłach energii, się wyczerpią. W związku z tym no, mi się wydaje, że przyszłość leży tu w eksploatacji, przynajmniej dla naszego kraju, węgla brunatnego. Natomiast sposób, w jaki będziemy go wydobywać, czy z niego korzystać, no myślę, że tu nowe technologie przyczynią się do tego, że będzie to w sposób jak najbardziej ekologiczny, wydobywany w przyszłości i liczę na to, że jednak ta produkcja z węgla brunatnego energii będzie. My na dzień dzisiejszy pokrywamy 20% zapotrzebowania energii krajowego, zapotrzebowania bardzo stabilnego i bezpiecznego.
Gdyby pan chciał zachęcić jakichś młodych absolwentów kierunków technicznych, którzy mają wiele ofert pracy, którzy mogą jechać za granicą, żeby właśnie związali się z tą branżą, którą pan reprezentuje?
No, powiem tak, trzeba szukać przyszłości w innowacyjnych rozwiązaniach, jak wykorzystać węgiel brunatny do produkcji energii. Dlatego, że póki co na dzień dzisiejszy jest to najtańsze źródło energii. Natomiast pewne zobowiązania wobec Unii troszeczkę to podwyższą te koszty, jeżeli mówimy o tradycyjnym wydobywaniu węgla. Natomiast myślę, że przyszłość i nasza młodzież będzie już na tyle dojrzała, że znajdzie sposoby wykorzystania węgla brunatnego.
Czyli przyszłość jest przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marian Rańczuk, dyrektor kopalni węgla brunatnego Bełchatów, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję Państwu.
Gdzie jest mikrofon? Proszę Państwa, mikrofon jest tutaj, jest Poranek Wnet, 4 czerwca 2018 roku. Jesteśmy niedaleko Bełchatowa, jesteśmy między elektrownią Bełchatów a kopalnią węgla brunatnego Bełchatów. To jest nasza trasa, wracamy do źródeł, opowiadamy Państwu o tym, co się dzieje w Polsce, opowiadamy o polskiej energetyce, opowiadamy o polskim przemyśle, a też opowiadamy o relacjach między naturą, kulturą a gospodarką. A naszym gościem dzisiaj jest pan inżynier Robert Młynarski, główny inżynier do spraw zarządzania majątkiem elektrowni Bełchatów. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak się czyta tak potocznie o elektrowni Bełchatów, to się czyta, że jest największa, ale też, że różne rzeczy robi największe, między innymi emituje podobno najwięcej dwutlenku węgla. A ja chciałem tak na serio, nie w takim właśnie dyskursie popularnym, zapytać, jak wygląda w tak wielkim zakładzie pracy relacja między potrzebami technologicznymi, a tym, czego współczesny świat wymaga od gospodarki w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu, ochrony powietrza.
No tak, pytanie, które mi pan zadał, jest bardzo skomplikowane, tak jak mi się wydaje, i tematyka jest bardzo szeroka.
A mamy na to parę minut, no może paręnaście.
No tak, nie wiem, czy paręnaście minut nam wystarczy, aby poruszyć wszystkie tematy. Ja może zacznę rzeczywiście od tego, że elektrownia Bełchatów jest największą elektrownią konwencjonalną w Europie, a na węgiel brunatny to chyba jest największą również na świecie. Ze względu na to, że spalamy węgiel brunatny, który jest paliwem trudnym, że tak powiem, to musimy sobie również zdawać z tego sprawę, iż technologia, której używamy, musi być bardzo nowoczesna. Ze względu na to, iż elektrownia została zaprojektowana w latach 70., wybudowana w latach 80., aby móc pracować i konkurować z pozostałymi elektrowniami, musieliśmy prowadzić właściwie przez cały czas modernizację. I pierwsze modernizacje rozpoczęliśmy w latach 90., od 97. do 2004 roku zmodernizowaliśmy turbiny w taki sposób, że zostały wymienione części niskoprężne, które pozwoliły podnieść sprawność wytwarzania energii o 2%. Wydaje się to niewiele, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę ilości emitowanego dwutlenku węgla, to się przekłada na olbrzymie ilości. Ze względu na to, że cały czas przepisy i normy ekologiczne się zmieniały, musieliśmy się powoli dostosowywać do tych przepisów. Ja chciałbym tylko wspomnieć, że elektrownia Bełchatów była pierwszą elektrownią, która w Polsce wybudowała instalacje odsiarczania spalin, które redukowały znacząco emisję dwutlenku siarki, nawet o 95%. W tej chwili już wszystkie bloki są wyposażone w te instalacje i nie tylko są wyposażone, ale i zmodernizowane te instalacje są i zostały dostosowane do coraz to zwiększających się wymogów emisyjnych. I tak dla przykładu, te normy emisyjne wyglądały w ten sposób, że w 2008 roku wymagane od nas była emisja na poziomie maksymalnie 400 mg na normalny metr sześcienny dwutlenku siarki. Jeżeli wchodzimy w rok 2016, ta norma została ograniczona do 200 mg na normalny metr sześcienny i za chwilę od 2021 roku będziemy zmuszeni ograniczyć emisję do 130 mg na normalny metr sześcienny. I my cały czas, modernizując nasze bloki, modernizując nasze instalacje, dostosowujemy się do tych wzrastających wymagań, które narzuca nam nie tylko Unia Europejska, ale i to, że chcemy po prostu pracować i produkować w sposób czysty. Nie wiem, czy dalej w szczegółach opowiadać o tym, w jaki sposób modernizowaliśmy w kolejnej fazie bloki, bo od 2007 roku podjęliśmy wielkie wyzwanie i podjęliśmy się zrealizować takiego zadania, które pozwoliłoby nam nie tylko jeszcze poprawić sprawność wytwarzania energii, ale również poprawić te parametry emisyjne, które były bardzo, bardzo rygorystyczne. W trakcie modernizacji, którą prowadziliśmy w przeciągu tych kilku lat, wszystkie bloki zostały zmodernizowane właściwie od 3 do 12 i to w taki sposób, że ich sprawność wytwarzania znowu została podniesiona o 2% i uzyskaliśmy to poprzez zmianę systemu automatyki, bardzo dokładne podawanie powietrza do kotła, poprzez wymianę części paleniskowej w kotle, wymianę palników starych pyłowych na nowe niskoemisyjne, dobudowanie dysz OFA, które pozwoliły lepiej spalać to paliwo i pozwoliły również na ograniczenie emisji tlenków azotu do wartości poniżej 200 mg na normalny metr sześcienny. Zmodernizowaliśmy elektrofiltry, które spowodowały, iż emisja pyłu znacznie nam spadła. Ich sprawność to jest 99,9%, a żeby powiedzieć, jak ta emisja wygląda, to rzucę taką wartość, że w metrze sześciennym spalin, które produkujemy w trakcie spalania węgla, jest nie więcej niż 20 mg pyłu. Także te wszystkie zadania są realizowane i wydaje mi się, że następne wyzwania przed nami stojące, właśnie ten rok 2021, również zrealizujemy i będziemy mogli produkować jeszcze czystszą energię. Chciałbym też wspomnieć o nowym bloku energetycznym, który został wybudowany w latach 2006-2011. Jest to najnowocześniejsza jednostka energetyczna w Polsce o mocy 858 MW, mocy megawatów elektrycznych oczywiście. Jest to blok na parametry nadkrytyczne o sprawności przewyższającej 42% brutto. Także cały czas te działania, które podejmujemy, idą w kierunku unowocześnienia i poprawienia sprawności wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego.
Ale czy te jakby wzrastające, zaostrzające się normy, wymagania, czy one nie stworzą w pewnym momencie jakiejś takiej granicy, powyżej której nie będzie po prostu opłacała się praca tego typu zakładu? Czy tu jest jakaś granica, która może spowodować, że no dalej się po prostu nie da?
Ja myślę, że jeżeli patrzymy na technologie, które istnieją w obecnej chwili, to nie widzę, tak prawdę mówiąc, nieopłacalności w dalszej produkcji energii, nawet jeżeli spełnimy normy BREF-owskie czy BAT-owskie. BAT to jest takie najlepsze dostępne techniki, prawda, które są dostępne w kraju i za granicą. My je stosujemy i wszystkie badania i programy badawcze dotyczące ograniczenia emisji, które żeśmy zrobili, na przykład zmodernizowaliśmy jeden absorber razem z polską firmą, aby dotrzymać tych parametrów nowych 130 mg, świadczą o tym, że niezbyt wielkimi kosztami jesteśmy w stanie doprowadzić nasze instalacje do tego, aby dotrzymywać nowych norm emisyjnych.
Polska jako kraj, którego energetyka w dużym stopniu oparta jest na węglu, węglu kamiennym, węglu brunatnym, my właśnie powinniśmy być na świecie takim liderem, jeśli chodzi o te nowoczesne technologie, no bo to rozumiem jest nasz problem, prawda?
To nie jest jedynie nasz problem. Rzeczywiście nasza energetyka oparta jest o węgiel kamienny i węgiel brunatny i to, co staramy się zrobić tutaj w naszym zakładzie, to jest właśnie to, aby stosować te najnowsze techniki, które są dostępne w świecie. I z moich informacji i wiedzy wynika, iż wszyscy goście, którzy przyjeżdżają do naszego zakładu, obserwują, w jaki sposób produkujemy energię elektryczną, w jaki sposób działamy na korzyść ochrony środowiska, są pod wielkim wrażeniem.
Na ludziach zawsze robią wrażenie liczby. Porozmawiajmy trochę o liczbach, o tej energii produkowanej przez elektrownię. Wiem, że pytanie jest dyletanckie, ale nie sami specjaliści nas słuchają.
O liczbach.
Jakby no ktoś tak przyszedł jak... i powiedział, panie inżynierze, ile pan produkuje energii?
Rocznie średnio produkujemy około 35 terawatogodzin. To jest 20-22% produkcji energii elektrycznej polskiej, energetyki. Także produkujemy 1/5, trochę więcej nawet, energii elektrycznej, która jest produkowana w Polsce. Jest to duża ilość. No, żeby wyprodukować taką ilość energii, musimy spalić około 40 milionów ton węgla brunatnego, które dostarczany jest do naszej elektrowni bezpośrednio z kopalni węgla brunatnego Bełchatów.
Jak wyglądają perspektywy czasowe? Bo tutaj przed chwilą dyrektor kopalni opowiadał o tym, że to będą te kolejne, część będzie wygaszana, potem będą jakieś nowsze inwestycje, ale nie jest tak, że ta kopalnia będzie istnieć wiecznie. Co się będzie działo wtedy
kopalnia,
z elektrownią?
Kopalnia prawdopodobnie nie będzie istnieć wiecznie, nic nie istnieje wiecznie, oprócz pewnie skał, które również ulegają, powiedzmy, destrukcji. Cóż, ja sobie myślę tak, że my w sposób sprawny będziemy mogli produkować energię do około roku 2040 i do tego czasu będziemy mieli paliwo, które będziemy mogli użytkować na korzyść albo w taki sposób, aby jak najlepiej je spalić i aby nasza gospodarka dostawała tanią energię, która jest niezbędna do egzystencji całego kraju.
A jak wygląda przyszłość w ogóle energetyki opartej o węgiel brunatny w Polsce?
Ja myślę, że ze względu na to, że węgiel jest tym bogactwem, którym natura nas obdarzyła w sposób bardzo szczodry, będzie wykorzystywany jeszcze przez długie lata.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan inżynier Robert Młynarski, główny inżynier do spraw zarządzania majątkiem elektrowni Bełchatów, był gościem Poranka w Net. Dziękuję panu bardzo.